Dwie minuty po ósmej i już prasę zdążył przejrzeć Antoni Opaliński. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Warszawa dwóch powstań, o tym mówi w Rzeczpospolitej Jan Ołdakowski, dyrektor i współtwórca Muzeum Powstania Warszawskiego. Chcemy, żeby ci, którzy są dumni z Powstania Warszawskiego, byli także dumni z Powstania w getcie i na odwrót. Jeżeli są dumni z Powstania w getcie, to tak samo powinni być dumni z Powstania Warszawskiego. Jeżeli wstawiają żółtego żonkila na profilach, swoich profilach w mediach społecznościowych, to mam nadzieję umieszczą też kotwicę 1 sierpnia. Warszawa miała dwa powstania i oba są częścią naszego dziedzictwa. A tymczasem w Izraelu, proszę państwa, ta rocznica w tym roku zbiegła się z 70. rocznicą powstania państwa Izrael i stąd w izraelskiej prasie więcej miejsca jest poświęcone tej drugiej rocznicy. W Jerusalem Post artykuł pana Herba Kainona o tym, że takie rocznice skłaniają do tego, żeby zaprzestać sporów, zaprzestać rozmowy o skandalach, bo Izrael dzisiaj także za sprawą premiera Benjamina Netanyahu jest ogromnie podzielony i spojrzeć na bilans tego państwa po 70 latach na następne lata. Autor pisze m.in. o tym, jak zmieniła się sytuacja Izraeli, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, bo to ten problem chyba także w związku z genezą tego państwa był zawsze jego głównym zagadnieniem i jest tu mowa o tym, że z jednej strony Izrael jest dzisiaj w pewnym sensie bezpieczniejszy, ale z drugiej strony jest dużo mniej bezpieczny, bo dziś wojny to nie tylko starcia czołgów na wzgórzach Golan, ale przede wszystkim rakiety, które można przysłać też z daleko i stąd bezpieczeństwo jest głównym problemem tego państwa i będzie przez następne lata zapewne też. Piotr Witt mówił tutaj o tym, że Emmanuel Macron musi się dogadać z panią Angelą Merkel, żeby wszelkie jego plany w ogóle miały sens, że o tym pisze też Politico. Pan Pierre Briançon podkreśla, że nawet najbardziej ambitne pomysły francuskiego prezydenta, jeśli chodzi o reformę eurostrefy, muszą być z czegoś finansowane. A skoro muszą być z czegoś finansowane, to tutaj jest miejsce na Niemców. Tymczasem nowa niemiecka koalicja, bez względu na to, czego prywatnie chce pani Merkel, nie pali się do tego, żeby finansować pomysły francuskiego prezydenta. Z jednej strony prawica jest pod silnym naciskiem nowej prawicy, która powstaje, która mówi, że Niemcy mają wydawać pieniądze na swoje własne problemy, a nie na jakieś utopijne pomysły. Z drugiej strony lewica jest słaba i podzielona. Tak więc wygląda na to, straszono nas, że to już, że zaraz to super państwo powstanie. No chyba jeszcze chwilka do tego. Były minister sprawiedliwości w rękach CBA, pisze Gazeta Polska codziennie. Andrzej K., były szef resortu sprawiedliwości i prokurator generalny, wraz ze swoim wspólnikiem z kancelarii miał uwiarygadniać gang fałszywych pracowników służb specjalnych. Obydwaj zostali wczoraj zatrzymani. W swojej przestępczej działalności powoływali się rzekomo na wpływy w organach ścigania. Pisał o tym też w Gazecie Polskiej w tygodniowej Piotr Nisztor. Swoją drogą były szef resortu sprawiedliwości, jacyś faceci, którzy przebierają się za pracowników służb specjalnych. No nie wiem, różne kategorie przestępstw pewnie są, ale jednak wydaje się, że byli szefowie resortu sprawiedliwości powinni jakieś takie bardziej wysublimowane przestępstwa mieć. Ale może się mylę. Olivier Beau pisze w Gazecie Polskiej Codziennie o opozycji totalnej na Węgrzech. Lewica i liberałowie znów zdają się mieć problem z poszanowaniem woli większości wyrażonej w wolnych wyborach. Kiedy ta wola jest nie po ich myśli. Można było to zaobserwować na Węgrzech od 2010 roku, następnie w Polsce od 2015 roku i później w USA, gdy wybory wygrał Donald Trump. Postępowcy nie chcą takiej demokracji, w której wygrywa konserwatywna prawica. W wyborach parlamentarnych z 8 kwietnia węgierski Fidesz uzyskał poparcie 2,8 miliona wyborców w 10-milionowym narodzie przy rekordowej frekwencji wyborczej 70%. Przełożyło się tam niemal na co drugi głos wrzucony do urn. Od razu pojawiły się mgliste oskarżenia o fałszerstwa, praktycznie żadne nie zostało poparte konkretną skargą. Nikt poważny na Węgrzech, również w mediach opozycyjnych, nie kwestionuje skali zwycięstwa Orbana, a mimo to już 12 kwietnia przedstawiono w Parlamencie Europejskim projekt rezolucji mającej się domagać wprowadzenia przeciwko Węgrom sankcji z tytułu artykułu 7 Traktatu Unii Europejskiej. Niedługo chyba po każdych wyborach, w których jakakolwiek prawica wygra w Europie, od razu będzie się z miejsca uruchamiać ten artykuł 7. Może jest to jakaś metoda. Polsko-żydowskie powstanie w getcie warszawskim to znów rocznicowa w Gazecie Polskiej Codziennie rozmowa z doktorem Patrykiem Pleskotym, historykiem z IPN-u. Natomiast Antoni Macierewicz, proszę państwa, jest zaniepokojony. Byłego ministra obrony narodowej niepokoi nominacja na doradcę prezydenckiego pana Bogusława Winida. Bogusław Winid to doświadczony dyplomata i skala tego doświadczenia niepokoi ministra Macierewicza, który wyraźnie uważa, że prezydent nie powinien korzystać z porad z ludzi z tego kręgu. No ale prezydent korzysta. Sięgamy teraz do naszego dziennika, proszę Państwa. Nie, za chwilę nasz dziennik będzie na końcu. Teraz otwieram dziennik, Gazetę Prawną. Tutaj jest mowa na pierwszej stronie o tym, jakie kłopoty będą mieć przedsiębiorcy z tą zwiększoną ochroną danych osobowych, która już za chwilę będzie realizowana. No cóż, zobaczymy. Rzeczywiście to jest tak, że świat się nawzajem cały czas kontroluje. Bolesne sprzątanie po PRL, pisze Piotr Szymaniak. Warszawskie wydziały wieczysto-księgowe zapchane tysiącami wniosków. Powód: dekomunizacja ulic. Co jeszcze? W tym roku rekordu nie powtórzymy, ale później to o finansach publicznych. Ministerstwo Finansów twierdzi, że jeśli plany wydatków zostaną zrealizowane w 100%, to deficyt sektora rządowego i samorządowego wynosi 2,1% PKB. Kuba, proszę Państwa, na Kubie, o czym pisze Bogusław Niedziński, ale jest też na ten temat bardzo ciekawy reportaż na stronach BBC. Kuba zamyka epokę braci Castro. 86-letni Raul Castro kończy swoje bezpośrednie rządy na Kubie. Jeszcze nie wiadomo, kto zostanie wybrany na jego następcę. Oczywiście władza cały czas jest w kręgu tej samej grupy politycznej, tej samej partii, ale jednak fakt, że Castro odchodzi i nie będzie już rządził, pewną epokę zamyka. Strasznie ucieszyły się polskie media, proszę Państwa, z tego, że być może Donald Trump spotka się w Warszawie z Kim Jong-unem. Tak miał pisać portal Bloomberg. Gdzieś mi ta kartka uciekła, więc powiem z pamięci. No, prawda jest taka, że portal Bloomberg wymienił całą masę różnych miejsc od Bangkoku po Pragę i rzeczywiście wśród tych miejsc jest również o 9 potencjalnych miejsc jest takich, między innymi Sztokholm, Singapur, Bangkok, Genewa, Praga i też Warszawa, gdzie rzeczywiście no, Korea Północna ma obszerną ambasadę i tutaj panowie mogliby się spotkać. Gazeta też przypomina o tym, że to właśnie tutaj było pierwsze takie europejskie wystąpienie Donalda Trumpa, ale nie jest tak, że to już postanowiono, że to jest Warszawa, bo tych miejsc, w których panowie mogą się spotkać, jest całkiem sporo. I jeszcze powiem na zakończenie, że walka o świat cały czas się toczy. Chodzi o sprawę Alfiego Evansa, to jest to brytyjskie dziecko, które sąd nakazał odłączyć od aparatury podtrzymującej życie. Rodzice się nie zgadzają. O tym pisze dzisiaj Piotr Fałkowski w naszym dzienniku. Światowe media piszą o tym, że ojciec Alfiego Evansa został przyjęty przez papieża Franciszka w Watykanie. Być może ratunkiem dla tego dziecka, o którego życie rodzice wciąż chcą walczyć, jest, że zostanie przeniesiony do jakiegoś szpitala na terenie Rzymu. Tak się toczy walka cywilizacji. W tym przeglądzie to już chyba wszystko.
Z przeglądem prasy Antoni Opaliński wróci do studia po godzinie 9:00. Teraz na zegarze godzina 8:09.